Rozmowa dnia.
Robert Szumielewicz, witam Państwa. Dziś gościem Radia Kielce jest Dorota Koczmańska-Kalita, naczelnik kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Witam Pani Naczelnik.
Dzień dobry Państwu.
Za miesiąc będziemy obchodzić Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. To nowe święto państwowe ustanowione w ubiegłym roku. 12 i 13 lipca 1943 roku Niemcy wymordowali ponad 200 mieszkańców wsi Michniów, w tym kobiety i dzieci. Dziś Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie wspólnie właśnie z Instytutem Pamięci Narodowej organizuje konferencję Wieś Polska podczas okupacji niemieckiej. Pani naczelnik, ta data 12 przypadkowa czy nie przypadkowa?
12 czerwca, czyli dzisiaj.
Tak, czyli dziś.
To znaczy podczas rozmów pomyśleliśmy sobie, że na pewno naznaczenie tego problemu, czy upowszechnienie tego problemu dobrze by było rozpocząć wcześniej, dlatego że w Michniowie odbywają się corocznie uroczystości, zresztą bardzo piękne, natomiast wtedy no nie każdy może tam dojechać, jest to też czas urlopowy, więc pomyśleliśmy sobie, że te obchody, nagłośnienie tego problemu rozpoczniemy wcześniej, no i równoległość lat dziennych, czyli dzisiaj rozpoczynamy właśnie konferencją te obchody, które są związane z ustanowieniem przez państwo tego święta.
Świętokrzyska wieś w tym Michniów, to trzeba podkreślić, bardzo boleśnie odczuła represję niemieckiego okupanta.
Tak, i chyba była bardzo naznaczona poprzez represje, poprzez morderstwa, poprzez ekonomiczną eksploatację, ale warto dodać, my dziś otwieramy razem z Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej wystawę 817. Czy znasz tę historię? 817 to wystawa o pacyfikacjach, które odbywały się w całej Polsce. Wystawa pokazuje przyczyny, a także te miejsca, w których te brutalne pacyfikacje się dokonywały. Ja myślę, że Michniów jest tutaj oczywiście szczególnym miejscem. Zresztą to, że powstaje tam mauzoleum, o tym świadczy. Dwudniowa pacyfikacja przetrzebiła to miejsce, a poza tym zostało naznaczone, bo nigdy nie miało z powrotem zostać odbudowane. Także konsekwencje tej pacyfikacji, no, można powiedzieć, że w pewnym sensie i do dziś są widoczne. Natomiast ja myślę, że to, co jest istotne, to to, że w tej chwili w Polsce, w przestrzeni publicznej, ale także i na świecie, toczy się pewien spór o pamięć. I w tym sporze bohaterstwo, a także ofiarność narodu polskiego jest marginalizowana. Myślę, że ustanowienie tego święta to jest taki zwrot w tej narracji ogólnej, który no, ma pokazać to, jak w Polsce wyglądała okupacja i jak różne środowiska, a także właśnie wieś, była doświadczona przez okupanta. No my tu mówimy o okupancie niemieckim, ale wiadomo, że represje były związane także z Sowietami, którzy wkroczyli na te tereny.
Wiadomo, pani naczelnik, że mieszkańcy wsi, no bo to oni najbardziej boleśnie odczuwali tę pomoc oddziałom partyzanckim. Zdawali sobie sprawę z represji, które mogą grozić, ale mimo wszystko jednak podejmowali się tego działania, nie bali się ryzyka.
To jest właśnie piękna karta tej społeczności, bo gdyby nie zaplecze wsi, to prawdopodobnie partyzantka nie mogłaby się tak rozwijać. My dzisiaj podczas konferencji będziemy chcieli poruszyć ten problem i zastanowić się nad tym, co było przyczyną tego, że właśnie w Polsce wieś była w stanie tak jednoznacznie opowiedzieć się za tą ideą niepodległościową, ale też za tym, bo to Wtedy opór był oporem też przeciwko złu, które się rozpanoszyło, prawda? I jakby niezgoda na to, co się dzieje. I myślę, że ta tradycja, która przez pokolenia została przekazywana w rodzinach, tu ma ogromne znaczenie, korzenie, z jakich się wywodzimy. I te wszystkie uwarunkowania będziemy chcieli dzisiaj pokazać, dlaczego wieś była tak heroiczna.
Tych represji uniknąć się nie dało, ale zdawali sobie też sprawę z tego dowódcy oddziałów partyzanckich, zarówno walczący przeciwko okupantowi niemieckiemu, później przeciw Sowietom, przeciw komunistom, i starali się do minimum ograniczać to ryzyko.
No tak, no musimy zdawać sobie sprawę z tego, że te oddziały partyzantkie, no oprócz tego, że wieś była dla nich zapleczem czy żywnościowym, czy także w pewnym sensie informacyjnym, to te oddziały starały się chronić wieś przed szerzącym się bandytyzmem, przed rabunkiem, a także przed opresyjnością, a może i przede wszystkim Niemców, prawda? Wiele tych akcji pacyfikacyjnych, morderstw ze strony żandarmerii niemieckiej właśnie były wynikiem tego, że opiekę nad daną społecznością sprawowali partyzanci.
Nie brakowało też oczywiście typowych band AL-u czy GL-u, którzy po prostu
rabowali. Że wiedza na temat wojny, tak często na ten temat rozmawiamy, jest mimo wszystko, mimo tego, że wyrośliśmy w pewnej wiedzy, w atmosferze, ponieważ no, praktycznie co druga rodzina w Polsce była doświadczona wojną i trudno o tym zapomnieć przez pokolenia, to ja myślę, że wiedza na temat tego, jak ta wojna tu wyglądała, na jakich płaszczyznach to czuła się to wyniszczanie narodu polskiego, jest jednak bardzo niewielkie. I z naszej strony potrzeba przypominania, że to oczywiście heroiczny, okupiony ofiarami czyn zbrojny, ale z drugiej strony to wyniszczanie ekonomiczne, to demoralizacja, a przede wszystkim to, co podczas wojny było nagminne, czyli wtedy ujawniają się wszystkie, powiedzielibyśmy dzisiaj, margines społeczny, prawda? Czyli wszystkie instynkty najgorsze mają wtedy pożywkę. I niestety w czasie wojny miało to miejsce. Oczywiście nie możemy uważać, że tak było generalnie, wręcz raczej są to niszowe historie. Niemniej jednak one miały czasami ogromny wpływ na daną społeczność, prawda? Ona była narażona przez te rabunki z różnych stron, bo tak jak pan powiedział, partyzantka czy komunistyczna, ale też przecież były wynaturzenia w innych oddziałach, no, ukrywający się po lasach skupiska żydowskie, prawda? Też nie były wolne od działań agresywnych i zbrodniczych. I o tym po prostu musimy mówić ze względu na to, że wtedy będziemy znali i wiedzieli, czym powodowane były czy akcje partyzanckie, czy nawet reakcje danych społeczności.
Też warto podkreślić, że państwo podziemne bezwzględnie tępiło tego typu zachowanie.
Tak, no i zresztą to pokazują dokumenty. Żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego byli zobligowani pewną przysięgą, prawda? Był pewien etos żołnierza, zarówno przedwojennego, jak i działającego w czasie wojny. Wszelkie przejawy bandytyzmu czy niegodnych zachowań były oceniane przez sąd i niejednokrotnie za takie postawy groziła kara śmierci.
Mówimy tutaj o pomocy mieszkańców wsi polskiej, wsi świętokrzyskiej, oddziałom partyzanckim, ale to nie tylko, bo to także była pomoc dla mieszkańców przybywających z innych regionów. No i tutaj też warto podkreślić pomoc udzielana Żydom, co było karane już ewidentnie przez Niemców śmiercią.
Tak, i dzisiaj ten aspekt, szczególnie jeżeli chodzi o pomoc Żydom, zostaje w pewnym sensie podważany i dlatego musimy o tym przypominać, musimy te postawy nagłaśniać i badać te wszystkie zjawiska, bo niejednokrotnie właśnie wieś była tym pierwszym momentem, kiedy udzielano pomoc. I o tym nie możemy zapominać, a wiadomo, że okres wojny to wielki chaos, to przesiedlenia, to ucieczki. I właśnie ci wszyscy ludzie, no gdzie się kierowali? Do wsi, prawda? I tak jak pan powiedział, wysiedleńcy, repatrianci, ludzie, którzy gdzieś się zagubili w tej zawierusze wojennej, nieczęsto i uciekinierzy, właśnie tam szukali schronienia i wieś dawała im to schronienie i o tym musimy pamiętać.
Panie naczelnik, jeszcze jeden aspekt chciałbym poruszyć. Grupa profesora Szwagrzyka zakończyła pracę na piaskach na Kieleckiej Łączce. Były pewne przypuszczenia, jakie mogiły tam mogą się znajdować, kolejne mogiły pomordowanych przez władze komunistyczne. Co po tych pracach możemy powiedzieć już dziś?
Znaczy, no w tej chwili, tak jak to było już powiedziane, te szczątki zostały przekazane do badań i zebrany został materiał genetyczny i będziemy go porównywać za jakiś czas i będziemy wiedzieć, na ile te nasze przypuszczenia, bo my zwykle wiemy, kogo szukamy, prawda? Natomiast nie mówimy o tym, dlatego że to, no, to jest kwestia takiej wrażliwości ludzkiej, prawda? Rodziny czekają na te wiadomości, więc jeżeli one się potwierdzą, to oczywiście będzie to informacja publiczna, będzie czas upamiętnień, tak jak to zwykle robimy, bowiem poszukujemy, identyfikujemy i potem upamiętniamy. Oczywiście nie są to ostatnie prace, które będziemy prowadzić na Łączce, bo tych naszych przypuszczeń jest wiele, no, to są żmudne badania, które pozwalają nam na odtworzenie tego, co działo się najpierw w więzieniu, a potem te osoby, ci żołnierze byli przewożeni na cmentarz. Wiadomo, że nie jest to proste ze względu na to, że topografia cmentarza się zmieniła. Bardzo często ci ludzie przecież nie przyjeżdżali z opisem, z metryczką, bowiem Urząd Bezpieczeństwa chciał to w tajemnicy utrzymać, ale poprzez to, jeżeli ktoś przyjeżdża ze strzałem w tył głowę, prawda, jako NN, to my dziś wiemy, że prawdopodobnie może być to ofiara zbrodni komunistycznej.
Profesor Szwagrzyk odwiedził także Sandomierz. Tam też mają państwo przypuszczenia, że mogą być mogiły, groby pomordowanych. Czy już coś możemy powiedzieć więcej na ten temat?
Tak, to znaczy w tej chwili badamy ten teren. No wiemy, że przecież tam istniało od wieków, od czasów Austrii więzienie, prawda, które potem przejmowało swoje funkcje. Wiemy, że na zamku było więzionych około 150 osób. Tam dokonywano też zbrodni podczas okupacji niemieckiej, ale też i zaraz po wojnie i tam działy się rzeczy straszne i na obrzeżach Sandomierza dokonywano, no, trudno powiedzieć, pochówków, grzebania tych ciał i tam już były pierwsze oględziny przeprowadzone, ale w tej chwili jeszcze cały czas trwają badania. Gdy będziemy mieć już pełny materiał, to na pewno w tamtą stronę się też udamy.
Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Dziś gościem Radia Kielce była Dorota Koczwańska-Kalita, naczelnik Kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.
Dziękuję bardzo.
Za uwagę dziękuję, Robert Szumielewicz.